dziś porady ekologa. Jest z nami pan Marian Szymkiewicz, były kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Witamy serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Tak, zaplanowaliśmy temat pierwsze lęgi. Pytanie, jakie gatunki możemy zaliczyć do tych, które gniazdują najwcześniej, prawda? Za chwilę wiosna w przyszłym tygodniu, a dziś o lęgach.
No tak, wiosnę to już
one czują szybciej, tak, tak.
Tak, na zewnątrz i na polach, i w lesie, i nad jeziorami właśnie, nad Warmią i Mazurami. Od trzech dni jest taki drugi ciąg gęsi, to znaczy masowy przelot gęsi. Słychać je i w ciągu dnia, i w nocy, trochę w różnych kierunkach lecą właśnie te gęsi tundrowe, gęsi białoczelne, gęsi tundrowe w sensie i gatunku, i że zamieszkują właśnie północ Skandynawii, rosyjską Arktykę, także słychać gwar ciągnących ptaków, nawet w takim hałasie miejskim nad Warszawą, nad innymi dużymi miastami, gęsi rozmawiają ze sobą, więc czułe ucho wychwyci je, a na wsi to już w ogóle i słychać, i widać. Ale także wiele innych gatunków już cieszy się nadchodzącą wiosną. Bębnią dzięcioły, kwiczoły są w swoich rewirach, coraz więcej szpaków. No i wracają nasze charyzmatyczne wiosenne gatunki, czyli bociany białe na Mazurach. W tym roku wyjątkowo pierwszy ptak w parku, w siedzibie Parku Krajobrazowego w Krutyni, pojawił się chyba w ostatnich dniach lutego, ptak z nadajnikiem. Byłem tam tydzień temu, siedział na szczycie i pięknie witał gości z członków Regionalnej Rady Ochrony Przyrody. Tam było właśnie wyjazdowe spotkanie. Pięknie to wyglądało. Także oprócz tych, które przylatują i przelatują nad nami, wiele gatunków już po prostu zabrało się za lęgi. W ciszy, w spokoju, swoje robią bez względu na pogodę. Pytał ojciec, jakie to są gatunki, więc jako przykłady można tu wymienić między innymi kruka, mało znaną orzechówkę, o której rozmawialiśmy chyba w sierpniu, mieszkankę lasów górskich, podgórskich i Polski północno, przede wszystkim Polski północno-wschodnie, także w takich niewielkich enklawach występuje na Pomorzu, na ziemi świętokrzyskiej. Kolejny wczesny gatunek to jest bielik. To jest gęś gęgawa, jedyny gniazdujący u nas przedstawiciel gęsi. No to są także sowy, między innymi puszczyk, puchacz, a także wyłamujący się nieco z kanonów terminów gołąb miejski, który w obliczu tych zmian, które zachodzą, klimatycznych, to potrafi gniazdować także w grudniu, w styczniu, praktycznie bez mała cały czas. Ja już od dłuższego czasu tu w centrum Olsztyna w kilku miejscach słyszę takie żebrzące głosy takich podlotów gołębich, czyli musiały gniazdować w lutym, w końcu stycznia. To wszystko jest oczywiście regulowane warunkami pogodowymi. Ale jest kilka gatunków, które przystępują do lęgów wcześniej, w końcu lutego, bez względu na pogodę. No takie przykłady, to już tu powiedziałem, kruk i na przykład bielik. A w marcu te pozostałe gatunki, i tych gatunków będzie teraz przybywało z każdym miesiącem.
A co zyskują ptaki, które wcześniej rozpoczynają gniazdowanie? Czy tak można postawić pytanie?
No w pewnym sensie tak. Na przykład w przypadku orzechówki, kruka, te gatunki w zasadzie, jeśli lęgi odbywają się normalnie, duża część populacji kończy gniazdowanie w pierwszych dniach maja, kiedy jeszcze do Polski nie wróciła część gatunków, na przykład przylatują bardzo późno dzierzby gąsiorki, dziwonia, zaganiacz, generalnie też ostatnie nasze kraski. Kiedy te ptaki przybywają, kruki czy orzechówki są już po lęgach i, mówiąc tak naszym językiem, cały rok mają już znów dla siebie obowiązek rodzicielski został wobec gatunku też został spełniony. Dla innych to jest taki po prostu wręcz niezbędny wymóg, ponieważ ich rozwój trwa bardzo długo, potrzebują dużo czasu i takim przykładem jest bielik, nasz największy szponiasty. Przypomnę, że największe osobniki mogą osiągać 250 cm rozpiętości skrzydeł i masę ciała, nawet 7 kg, także to są ogromne ptaki, drugi największy przedstawiciel bielików na świecie. Większy jest tylko bielik olbrzymi z Kamczatki, tam w wschodniej Azji. Bielik rozpoczyna lęgi w lutym. No, tu jeszcze są pewne rozbieżności między ornitologami, bo co nazywamy lęgami. Niektórzy traktują zajęcie się budową, szykowaniem gniazda, inni znoszenia jaj. Ja jestem troszkę za tym drugim, ponieważ bieliki swoje gniazda mają bardzo często przygotowane już jesienią, kiedy mają takie pozorne toki, potem te właściwe i bardzo często w styczniu gniazda już jest w zasadzie przygotowane ze świeżymi gałązkami, a znoszenie jaj rozpoczyna się w końcu lutego, na początku marca. Potem trwa żmudne wysiadywanie, które u bielika zajmuje średnio około 38 dni, od 34 do 46 maksymalnie. No i potem bardzo długi okres wychowywania potomstwa w gnieździe. Gniazda opuszczają w wieku około 75 dni, także jest to bardzo długi okres i następuje to w końcu czerwca. Bardzo często w większości około 10 lipca, potem jeszcze przez dłuższy czas, przynajmniej 2 miesiące, często dłużej, ptaki przebywają w gnieździe, w sąsiedztwie gniazda, jeszcze oczekują pomocy od rodziców i następuje proces usamodzielniania się. Także bielik tu potrzebuje po prostu bardzo, bardzo dużo czasu.
A czy każdy gatunek może wcześniej gniazdować? Pan tak wspominał o tym gołębiu, prawda, że troszeczkę zmiana, ocieplenie powoduje, że praktycznie cały rok mógłby.
Nasze gołębie tu się troszkę rozregulowały, jak w przypadku ssaków. Taki proces obserwowany jest u dzików, o których głośno było kilka lat temu, zresztą cały czas, ponieważ no, masowo zasiedlają nasze miasta, czy wkraczają do miast. Są z tym określone problemy. No, nie każdy gatunek oczywiście. Bardzo często na przykład żurawie muszą czekać koło miesiąca. Przylatują bardzo wcześnie. Coraz częściej też zaczynają w Polsce zimować, zwłaszcza w Polsce zachodniej. No i tutaj warunkiem rozpoczęcia lęgów gwarantujące bezpieczeństwo to jest brak pokrywy lodowej na oczkach, bagienkach i śródpolnych i śródleśnych. Akurat w tym roku się tak złożyło, poza może tymi krańcami Polski północno-wschodniej, czyli tu krańc Mazur, Suwalszczyzna, część Podlasia, cała reszta w całej pozostałej części naszego kraju lodu już nie było od dość dawna. A tam, gdzie jest lód, no ptaki muszą czekać, ponieważ ich gniazdo zawsze jest otoczone wodą, a kiedy woda zamarznie po lodzie, może się do gniazda dostać drapieżnik, lis, wilk, których teraz mamy sporo, także inni prześladowcy czy inne gatunki, które mogą spowodować żurawiom sporo strat, nawet dziki, jenoty, więc ptaki czekają, żurawie czekają nawet czasami do miesiąca od momentu przelotu do złożenia pierwszych jaj. No oczywiście część naszych gatunków mogłaby już wcześniej gniazdować, ale też czekają, aż poprawią się warunki pokarmowe. Wiele gatunków owadożernych, między innymi sikory, czeka do kwietnia, do połowy kwietnia, nawet do drugiej połowy kwietnia. Wtedy jest dużo pokarmu i wtedy większość tych ptaków drobnych gniazduje, no bo kiedy wyklują się pisklęta, jest gwarancja, że będzie co jeść. Inne, na przykład te, które wymieniałem, na przykład orzechówka, która jest mieszkanką tych właśnie takich ciemnych drzewostanów z dużym udziałem świerka, jest bardzo ściśle związana ze świerkiem, bardzo często karmi swoje pisklęta z orzechami, które zostały zgromadzone w poprzednim roku i są nawet wyliczone zależności, stwierdzone, że ilość młodych jest między innymi warunkowana ilością czy obfitością owocowania orzechów laskowych w poprzednim lecie, w poprzedniej jesieni. Orzechówki od sierpnia, od końca lipca intensywnie odwiedzają te fragmenty lasu, ogrody gospodarstw w pobliżu lasu, nawet przylatują do wsi, jak tam już opowiadałem tu właśnie na Warmii. Gromadzą te orzechy i te orzechy służą nie tylko ptakom dorosłym w okresie jesienno-zimowym, ale także są pierwszym pokarmem po wykluciu się młodych na przełomie czy na początku kwietnia, kiedy jeszcze zwierząt bezkręgowych, którymi się odżywiają, nie jest wiele i korzystają właśnie z tych zapasów. Z kolei kruk, bielik to są gatunki, które kruk jest takim oportunistą pokarmowym, to znaczy jest wszystko żerny. Zjada między innymi również bardzo chętnie inne martwe zwierzęta, padlinę. Z tego samego źródła również chętnie korzysta bielik, więc one mogą sobie pozwolić na lęgi również z tego powodu, także wcześniejsze, bo po prostu mają dostępność pokarmu, którym mogą między innymi także karmić swoje potomstwo.
Pytanie, czy wszystkie ptaki rozpoczynają gniazdowanie natychmiast po przylocie, czy gdzieś tam, tak można powiedzieć, rozglądają się, no bo też trzeba przygotować, prawda, czy gniazdo, no, czy miejsce?
Tak, trochę się to wiąże z okresem przylotu. Jak już powiedziałem, tu właśnie żurawie czekają, aż będą te warunki, kiedy nie ma lodu i śniegu. No i oczywiście ptaki dobrze wiedzą, że czasem my nawet o tym zapominamy. Chcielibyśmy już wiosny, dwa słoneczne, ciepłe dni wprowadzają nas w euforię i już wydaje nam się, że to już tak będzie. A tu raptem za trzy dni radykalna zmiana pogody, mróz do minus 10, pojawia się śnieg i znów wokół zima. I to większość ptaków też uwzględnia. Ale te gatunki, które przylatują później, kiedy już w kwietniu, no na przykład bociany, kiedy uda się już skompletować parę, co następuje w miarę szybko, z reguły przystępują natychmiast do naprawy gniazda, do miłosnych zalotów i znoszenia jaj, no ponieważ tak już kiedyś mieliśmy nawet tytuł naszej audycji, taki właśnie był, ptaki czasu nie marnują, trzeba wszystko odbywać w określonym czasie, bo inaczej się nie zdąży i potem będą problemy z podjęciem wędrówki jesiennej. Także te gatunki, które przylatują później, z reguły bardzo szybko przystępują do gniazdowania.
A jak przystosowane są do wczesnego gniazdowania? Bo pewnie ptaki od ptaków się różnią. Dziś mówimy właśnie te pierwsze lęgi, a teraz to przystosowanie, że...
No tak, o jednym już powiedziałem, czyli te możliwości pokarmowe, czyli korzystanie z dostępnych zasobów, czy też szerokie spektrum pokarmowe, jak w przypadku kruka. Inne gatunki, między innymi na czas chłodów, i znów muszę wrócić do kruka, mają gniazdo z bardzo głębokim dołkiem u kruka, no, który jest dużym ptakiem, może ważyć nawet do 1,5 kg, kilo przecinek 1,1 kg do 1,6, ponad 1,5 kg, bardzo duże okazy mogą ważyć, to jest duży ptak. W tym głębokim, w tej nitce gniazdowej, w tym dołku, w gnieździe, kruki wykładają to bardzo obficie sierścią. Jeszcze niedawno, jak owce były bardzo popularne w naszym kraju, w wielu miejscach były hodowane, to była wełna owcza. Kiedyś w latach 80. Oglądałem takie właśnie gniazdo kruka, które było zbudowane na takiej starej wieży triangulacyjnej. Oczywiście to wejście to było, no wtedy nie zawsze człowiek przewidział, dość ryzykowne. Wdrapałem się bardzo wysoko, żeby zajrzeć do gniazda kruka. Było ono bardzo obficie wyłożone właśnie wełną. Dołek gniazdowy głęboki, nawet do między 8 a 16 centymetrów. I kiedy jest bardzo zimno, małe są tam przytulone głęboko. Nawet czytałem w niektórych opisach, że samica potrafi je właśnie tym materiałem nawet przykryć, ale też takim przystosowaniem jest taki zwyczaj, że przez pierwsze 2 tygodnie u bielika, nawet dłużej, i ze względu bezpieczeństwa przed innymi drapieżnikami, ale także z powodu chłodu, samica cały czas ogrzewa małe, one są wtulone, ukryte pod piórami, w ten sposób spędzają pierwsze tygodnie, wtedy też najzimniejsze. No i w tym czasie ogromnie ważna rola przypada na ojca samca, który karmi nie tylko swoją partnerkę, ale także dostarcza pokarm dla piskąt. No to takie 2 czy 3 przykłady takich właśnie przystosowań do tych wczesnych lęgów, choć zdarzają się u orzechówek między innymi jakieś gwałtowne, potężne nawroty zimy, one gniazdują też w górach i wtedy zdarza się, że taki lęk również ginie. No ale cóż zrobić, taka jest po prostu natura. W każdym bądź razie te gatunki, które mają taką możliwość, przystępują do lęgów w miarę wcześnie. I tu główne warunki to przede wszystkim też dostępność pokarmu. Nie powiedziałem tutaj między innymi, że jednym z najwcześniejszych naszych lęgowych ptaków to jest puszczyk, u którego składanie jaj właśnie się zakończyło, albo kończy się teraz, połowa maja, ale połowa marca, ale wiele par składa jaja już w lutym, a w niektórych miastach w Polsce notowano nawet przypadki gniazdowania w styczniu, ale to wyjątkowa sytuacja. Przeważnie jest to druga połowa lutego, najczęściej początek marca. No i w efekcie w pierwszych dniach maja puszczyki, w zasadzie już też podobnie jak kruki, orzechówki, mają swój rodzicielski obowiązek spełniony. Wtedy też można spotkać gdzieś młode puszczyki, takie jeszcze tak zwane gałęziaki. Sowy opuszczają gniazdo na 2 tygodnie, młode rozchodzą się po gałęziach. Czasem spadną, wówczas też niestety często zdarza, że gdzieś idą osoby w lesie na wycieczce, znajdują takie piskle i zabierają. Oczywiście nie zabieramy, wsadzamy gdzieś wyżej na jakieś gałęzi. One w nocy same potrafią się wspiąć, korzystając z dzioba i swoich ostrych szponów, pomimo wieku pisklęcego, a rodzice gdzieś tam w sąsiedztwie się nimi zajmą. No i początek maja, ptaki te już są po skończonych lęgach.
Dziękuję, drodzy Państwo. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego. Dziś temat pierwsze lęgi. Numery do studia 56 655 23 55, Polska Północna, Polska Południowa 56 655 23 56. 2 telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i drugi 48 56 655 23 66. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Dariusz z Warszawy. Mam 4 pytania dotyczące puszczyków właśnie akurat. Tak. Była o nich mowa. Postaram się szybko. Otóż jeden z operatorów telefonii komórkowej zbudował na wysokiej wieży, gdzie jest nadajnik, budkę lęgową. Nie wiem, czy w tym roku, czy ona była już wcześniej i była zajmowana przez inne ptaki. Pojawiły się w tej budce puszczyki. Pierwsze jajko zostało zniesione 26 lutego bodajże. Natomiast od czasu do czasu pojawiają się tam 2 pustułki, które wygląda, że starają się zaatakować te puszczyki. Nie wiem, czy to dlatego, że miały tam wcześniej gniazdo, czy mają ochotę na to, na czym siedzi pani puszczykowa. Czyli to jest jedno pytanie, czy puszczykom wysiadującym jajka coś grozi ze strony pustułek? Drugie, a propos tego, co pan mówił właśnie o pierwszym wylocie puszczyków. Jeśli to gniazdo jest tak wysoko, kilkadziesiąt metrów nad ziemią, jak te młode zrobią pierwszy wylot, no na pewno na wieżę metalową, czy betonową być może nawet wieżę telefonii komórkowej nie wdrapią się z powrotem. Czy w związku z tym im coś nie grozi? Trzecie pytanie. 6 jajko zostało złożone 2 tygodnie po pierwszym. Czy tu jest jakaś szansa, że z tego 6 jajka jeszcze coś będzie? Czy to już bardziej takie na zmarnowanie pójdzie pewnie? I 4, ostatnie, już nie będę przedłużał. Dla celów podglądu nocnego jest oświetlona ta budka takim dosyć, z mojego punktu widzenia, ostrym światłem. Czy to światło nie przeszkadza puszczykom, szczególnie, że sowy chyba mają bardzo wrażliwy wzrok, chyba najbardziej wrażliwy ze wszystkich ptaków. I to byłoby tyle. Bardzo dziękuję.
Tak się zastanawiałem, skąd pan wie, kiedy było pierwsze jajko, a że jest 6, a tu podgląd.
Bo na YouTubie cały czas są relacje osób, które obserwują i ci, którzy to zaobserwują, zamieszczają filmiki. Natomiast jeszcze prawdopodobnie też filmiki zamieszcza ktoś, kto kontroluje to gniazdo, bo widać, że czasami potrafi nawet zrobić zbliżenie z jednej z kamer, czyli jakby panuje nad tym, co
jak
tam się dzieje.
To pewnie człowiek to zrobił, bo tak chciałem pytać, czy to same wymyśliły, czy takie miejsce, czy rzeczywiście człowiek pomógł. Bardzo dziękuję, panie Darku.
Myślę, że ornitolodzy mają tam gdzieś też swój udział w tym wszystkim. Tak.
Panie Marianie.
Być może, że głównym celem na pewno nie były puszczyki, to znaczy budka nie była wieszana z myślą o puszczykach, a bardziej o pustułkach albo nawet o sokole wędrownym. No nie wiem, jakiej jest ona wielkości, bo wiesza się właśnie na kominach, dużych, wysokich budowlach, w miastach, w elektrociepłowniach, innych już nie będę tam wymieniał. I z sukcesem są one zasiedlane właśnie przez odbudowującą się w Polsce populację sokoła wędrownego. A teraz wracając do pana pytań, więc na pewno nie są przedmiotem zainteresowania pustułek małe puszczyki, które miałyby posłużyć im za pokarm. Nie, pustułki polują na gryzonie, słabolotne, drobne ptaki, młode takie podloty, ale przede wszystkim to są różnego rodzaju gryzonie, na które polują poza miastem, wylatują, czy to z Warszawy, czy tam z Poznania, czy Olsztyna, poza miastem, tam polują. Można je zobaczyć przy różnego rodzaju pasach w sąsiedztwie tras szybkiego ruchu, autostrad, jak tam zawisają w powietrzu. A prawdopodobnie podobnie albo szukają miejsca na gniazdo, albo być może, że gniazdowały tam w poprzednim roku. Teraz jeśli chodzi o te ostatnie jajko, osoby zaczynają wysiadywanie od pierwszego jaja i potem wykluwanie się młodych jest tak zwane asynchroniczne, czyli po kolei, tak jak jaja były składane, stąd jest duża różnica między wiekiem pismąt, między małym a pierwszym, a tym ostatnim, to może być nawet tydzień czy więcej. No, nierzadko zdarza się tak, kiedy jest mało pokarmu, że wówczas te najmniejsze pisklęta padają ofiarą tych największych, najsilniejszych. No i rzeczywiście to może taka lokalizacja może nie być najszczęśliwsza dla młodych puszczyków. No w tym przypadku miejmy nadzieję, że ptaki też się kierują. To nie ma też takiej zasady w takiej sytuacji być może, że nie będą gdzieś wędrowały, bo nie ma po czym wędrować, nie ma gałęzi, to jest zwierza, jak pan wspomniał, metalowy maszt, tak? Tego co zrozumiałem. I może przetrwają cały okres aż do uzyskania zdolności lotu. No to akurat może być słaby punkt tej lokalizacji, jeśli chodzi o sowy. Ale jest to też dobry przykład, że brakuje miejsc lęgowych i dla pustułek, ale także dla sów i korzystają z takich właśnie miejsc. Z przerażeniem myślę o tych różnych programach tego tak zwanego Zielonego Ładu, kiedy każdy dom będzie musiał być ocieplony na wszystkie możliwe sposoby. Nie wiem, co się stanie z naszymi ptakami, które są związane z budynkami mieszkalnymi, bo
ciekawe, co na to ekolodzy, prawda?
Nie zastąpi tego. Co ojciec mówił?
Ciekawe, co na te ekolodzy, którzy tak ujadają,
no,
prawda,
no, zobaczymy
ochroną.
W każdym razie, no akurat może tu nie o puszczykach, ale puszczyki też częściowo, one są głównie mieszkańcami lasów liściastych, mieszanych, starych parków, ale też sporo gniazduje w różnego rodzaju wnękach, ukryciach w budynkach, na wieżach kościelnych. Już są zresztą ofiarami tych porządków, bo wiele tych obiektów jest zadbanych, niestety okna są zakratowane. Szczególną tu ofiarą tych wszystkich porządków padła sowa płomykówka.
Mam jeszcze jedno pytanie.
Bo ja już teraz nie pamiętam, czy na wszystko odpowiedziałem.
Pewnie nie, ale mamy pytanie. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Janek z Płańca. Ja mam krótkie pytanie, jedno pytanie. Czy w związku z tym, że tak w obecnych czasach i teraz jest tak zwany nagłaśniany wśród ludzi problem LGBT, czy takie zjawisko istnieje wśród ptaków, w ogóle wśród zwierząt, no i jak one sobie radzą, bo człowiek im tam nie ingeruje, nie ustanawia praw i to wszystko jakoś funkcjonuje i to jest takie... Po prostu normalne od wieków i tak będzie.
Dziękuję. Czy to normalne jest, to nie wiem, ale tam jeszcze była kwestia tego szóstego jajka, bo sobie tak zapisałem.
Nie, o jajkach mówię. Nie, jeśli małe już są, jeśli są już tam pisklęta, a gdzieś tam się jeszcze turla, to z tego oczywiście już nic, z tego już nic nie będzie. Często się zdarza, że właśnie ostatnie jajko takie i nie tylko u sów, już zaniedbane, no niestety skazane jest na stratę. No, ornitolodzy sprawdzając potem udatność lęgów, czy biorąc resztki do badań z gniazda, bardzo często znajduje się takie jedno jajko, które albo było niezalężone, albo jakoś zaniedbane w inny sposób, nic się z niego nie po prostu nie wykluło.
A dzisiaj tak mówimy o tym gnieździe i pierwsze lęgi, więc myślę, tutaj nasz słuchacz pytał, jak to jest, zgodnie z naturą, czy przeciw naturze, bo jednak stworzenia, ptaki myślą o przyszłości, prawda?
No właśnie, to jest dopiero, to jest kwestią współczesnych badań, to są różne zachowania, jeśli chodzi o teorię. No nie jestem specjalistą od tego.
No
ale...
można się kolegować, a nie sprowadzać od razu wszystkiego do związku, nie?
No, oczywiście są takie przyjaźnie, niektóre to są normalnie w biologii, na przykład u jeleni są grupy samców, młodzież się trzyma oddzielnie, młode w wieku 3 lat opuszczają grupę rodzinną, w której się urodziły, w której była ich matka i tworzą własne grupy. Potem stare samce bardzo często są w takich dwuosobowych zespołach, ale no, będziemy na ten temat więcej wiedzieli, ale myślę, że w naturze to troszkę inaczej to wygląda niż u nas.
Tak. Dziękuję bardzo, panie Marianie, za spotkanie, za temat. Pierwsze lęgi to dzisiejszy temat. Bóg zapłać.
Dziękuję pięknie. Życzę wszystkim miłego weekendu i obserwacji. Będzie coraz więcej ptaków. warto czasem spojrzeć na niebie, na niebo, jak usłyszymy gdzieś gęganie, może uda się dostrzec klucz lecących gęsi czy żurawi. Szczęść Boże i do usłyszenia. Do widzenia.
Do usłyszenia. Marian Szymkiewicz, był kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, był naszym gościem. To były porady ekologa.